Kolacjuwa.
Uderzenie nowego roku, uderzenie świeżości.
Czuję to postanowienie w powietrzu, no.
No, czuć, jak się zagęściło. Mam nadzieję, że już odespaliście swojego Sylwestra. My już na pewno, bo udało nam się nagrać ten odcinek. W każdym razie, dzisiaj uderzamy w sumie z powiewem świeżości, tak na nowy rok, jak sobie myślę. No. Będzie inaczej, inaczej niż zwykle, bo będą masz dwie książki, będzie nieco zapomniany segment, czyli Adwokat Diabła, oraz będzie, no już bardziej standardowo, polecajka i gra.
Tak, ale dzisiaj z grami przychodzę ja. Niestety Dawid nie mógł do nas dołączyć, ja myślę, że coś go pożarło w tego Sylwestra.
Ajajaj, może coś go jeszcze gryzie, no co zrobić. My już nie przedłużając, lecimy do tematu.
Szczęśliwego nowego roku życzymy sobie dzisiaj. Uśmiechy mamy doczepione, bo trudno rok kolejny witać. Gdy te poprzednie światem chwiały i opuściły nas w nastroju, że w wielkim niedowierzaniu życzymy sobie pokoju. Właśnie dzisiaj, chociaż na chwilę, poczuć by się chciało, że wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wielkie banały, ale bym chciała iść pewnie sama przez miasto. I patrząc w oczy obcym ludziom, myśli bez strachu wyrażyć jasno, by łatwiej było w cokolwiek wierzyć. Nie trzeba było wątpić stale w tym świecie granic i tylu wyznań. Móc podać rękę, zapomnieć żale.
Tak chcielibyśmy mniej się przejmować, mniej głupiej złości trzymać w głowach, której najwięcej do samych siebie mamy niemoc zacząć od nowa. Więc właśnie dzisiaj, chociaż na chwilę, poczuć by się chciało, że wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć w każdą stronę. Wszystko będzie wybaczone, mogę ruszyć. Oby nie minęły z wiatrem me pragnienia nieodparte, żyły w czynie ani słowie tego właśnie życzę. Oby nie minęły z wiatrem me pragnienia nieodparte, żyły w czynie ani słowie tego właśnie życzę sobie.
Kącik Mola.
Dzisiaj w kąciku Mola mamy Martę Miszewską, która przyniosła całkiem grubą książkę. Co to jest za cegła, Marto?
To jest cegła zatytułowana Bestia obok mnie, autorstwa Anne Rule, i opowiada historię seryjnego mordercy Teda Bundy'ego.
Ależ bestia.
Troszeczkę przerażające. A nie bałaś się czytając tę książkę?
Ja muszę przyznać, jestem wielką fanką true crime, zwłaszcza jeżeli jest to true crime dobrze napisane, no, dobrze opisane i najważniejsze z szacunkiem dla ofiar. Bo mieliśmy przez jakiś czas taką falę, że no, wszyscy zafascynowani, szczególnie właśnie Tedem Bundym czy ostatnio Dahmerem, w kwestii tego, że jest to przystojny człowiek, który no, wszystkich porwał i po prostu zahipnotyzował całe Stany. A tutaj to jest pokazane po prostu, jakim on naprawdę był człowiekiem, jakim był potworem. Bo, no to może zacznijmy od początku. Ted Bundy, jak już wspomniałam, seryjny morderca, potwierdzono bodajże około 20 zbrodni, przyznał się do większej ilości i samej autorce powiedział, że policja nigdy wszystkich nie znajdzie. Bo podejrzewają go o ponad 40 zbrodni na przestrzeni wielu stanów.
I warto tutaj wspomnieć, że to były wszystko młode kobiety.
Tak, wszystkie młode kobiety, wszystkie o podobnym wyglądzie, często właśnie w okolicy uniwersytetu. I to już taki motyw był, że one były w słabej sytuacji, były z daleko od domu, czyli czasem to był przypadek, że pierwszy raz samotnie spędzały noc na uniwersytecie, na przykład coś takiego, albo że szkoda, włamywał się do domów. Mhm. Jednakże tutaj, jak mówiłam, jest to napisana książka przez Anne Rule, która była przyjaciółką Teda Bundy'ego.
O nie.
W czasie, kiedy on studiował, ona już tam była matką dwójki dzieci, pracowała dla właśnie, powiedzmy, takich true crime spraw, pomagała detektywom, pisała artykuły na te tematy i pomagała w takiej, powiedzmy, stacji, która zajmowała się odbieraniem takich telefonów pierwszej pomocy. Jak coś się dzieje, oni całą noc tam siedzieli i w razie czego pomagali tym ludziom. I pracowała tam z Tedem Bundy, gdzie się zaprzyjaźnili, wychodzili czasem na jakieś imprezki, coś takiego. Wszystko pięknie, ładnie. I zlecono jej napisanie tego, zanim wiadomo było, kto jest mordercą. I zaczęła to pisać, nie będąc świadoma, że jej przyjaciel stoi za tymi zbrodniami.
Czy w książce znajdują się też przemyślenia o tym, w jaki sposób ona mogła nie wiedzieć?
Tak, to w ogóle jest sprawa taka, że jak już wyszło, że morderca ma na imię Ted, bo to było powiedziane, że słyszano takie, no to był Ted, to ona nawet zgłosiła go na policję. Znaczy nie do końca, bo zadzwoniła do takiego swojego znajomego, co się zajmował rejestracją samochodów i współpracował z policją.
W kolorze kości słoniowej samochód był bardzo ważny.
Tak, ten garuz właśnie był bardzo znaczący. I zadzwoniła po prostu, no sprawdź, czy mam kolegę Teda Bundy'ego, sprawdź, czy on ma taki samochód zarejestrowany, no bo z opisu się zgadza. Ale też właśnie patrząc na zdjęcia, jak ten człowiek potrafił się zmieniać, no to ze zdjęć go można było łatwo nie poznać. I nie była jedyną osobą, która go zgłosiła. Między innymi też jego żona zgłaszała Teda Bundy'ego, jego przyjaciółka też go zgłosiła. Więc to nie było takie łatwe. I tutaj właśnie są takie przemyślenia, że ona nie wierzy, że to może być on. Bo on przecież miły, on jej pomagał, ona z nim wychodziła na imprezy. To się wydaje po prostu tak niemożliwe, zwłaszcza, że jeszcze pierwsze wydanie tej książki miało miejsce w 1980. Ted Bundy został skazany na śmierć i wyrok był wykonany w 89. Mhm. I ta książka była dalej aktualizowana i ostatnia aktualizacja była na pewno po roku 2000. To, co tutaj mam, jest pierwszym polskim wydaniem tej książki. I tu właśnie od początku można zobaczyć, że autorka po prostu nie chce wierzyć, że to jest Ted. To jest niemożliwe. Czy właśnie jak rozmawia ze znajomymi, no nie ma opcji. Ona się nawet zgłaszała do medium, którzy mówili, co to może być, gdzie mogą być jakieś miejsca. Pokazana jest cała historia tego śledztwa.
To fascynująca historia o w sumie oszustwie ze strony Teda, ale Ann nie była jedyną osobą, którą on oszukał. Bo sama wspominałaś, że całe Stany Zjednoczone były oczarowane jego osobą.
Tak, to właśnie no, teraz jak wyszła ta sprawa na True Crime, zwłaszcza mi się wydaje, że możliwe, że przez pandemię taka sytuacja była, to wróciły te tematy. Czy no, jak była czekana jego egzekucja, to po prostu pod więzieniem zebrały się tłumy, sprzedawano przypinki, ludzie byli szczęśliwi, że w końcu go złapano. Problem był na początku też taki, że to miało miejsce na przestrzeni wielu stanów. Zanim Stany się ze sobą porozumieją, to trochę zajmie. Więc to też była bardzo trudna sprawa do rozwiązania. Jednak nie ukrywajmy, Ted, no, grał go Zac Efron w filmie, więc to już świadczy, jak widzą go ludzie teraz, widzieli go niedawno. I właśnie czytając tą książkę można zobaczyć, że on się mógł wydawać miłym, przyjacielskim mężczyzną, jednak to naprawdę jest tak dziwnie, tak niepokojąco, bo on prawie na przykład zadzwonić do tej Ann i się jej zapytać, że no, masz wtyki w policji, czemu oni wyciągają moje papiery z uniwersytetu? I tak na spokojnie, nic podejrzanego nie było. I już wtedy chodziły pogłoski, Ann mogła myśleć, że on jest tą osobą. A ja tak nie chciała tego przyjąć do wiadomości. On uciekł 2 razy z więzienia. Go nie mogli złapać. Jego to murder spree trwało około 4 lat. I nie wiadomo w sumie, kiedy było pierwsze zabójstwo. I tu właśnie są takie kwestie poruszane, że no, on tych ludzi oszukał. Jest bardzo dużo pokazanych historii ofiar, kim one były. To nie jest tak przedstawione, że przystojny oszukał wszystkich. On jest przedstawiony jako potwór, jako ta bestia, która może być koło każdego z nas.
Książka na pewno daje wiele do myślenia. Mamy nadzieję, że dzięki tej pełnej emocji polecajce w naszym kąciku Mola ktoś z was może sięgnie po tę historię, zwłaszcza jeśli interesuje się seryjnymi mordercami. To jest troszeczkę dreszczyku dzisiaj w kolacjówie.
Tak na nowy rok, wiesz, aktualnie. Żeby było coś takiego, żeby odruszyć emocjami, tak.
Jeśli waszym postanowieniem noworocznym jest dowiedzenie się troszeczkę więcej o tego typu sprawach, książka Bestia obok mnie, Unrule, polecana przez Martę Miszewską, będzie dla was. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 He holds the gun. I close my eyes and bang, I am dead. I know he knows that he's killed me for mercy. And here I go.
Tak jak powiedzieliśmy, jeszcze nie opuszczamy kącika Mola. Jeszcze trochę siedzimy w zakątku pogrążonym w książkach, ale teraz z nami jest Natalia Rucińska z nieco innym tytułem.
Tak, nie dość, że zostajemy w książkach, to zostajemy w mrocznych klimatach.
O!
Tak, tym razem coś innego. Tym razem nie ma udawanych związków.
Dobra, mamy coś innego niż romans. Tak. Osiągnęliśmy to.
Tym razem mamy thriller psychologiczny.
Tytuł?
Margo, autorstwa Taryn Fisher.
Okej. Okay. Thriller psychologiczny to znaczy, że?
Wchodzimy, że tak powiem, w głąb umysłu głównej bohaterki przez całą książkę. Tak naprawdę dorastamy razem z nią, ponieważ książka zaczyna się, kiedy ma tylko 13 lat. Właśnie to Margo, tytułowa bohaterka. I ona mieszka w takiej malutkiej miejscowości, Bone, która jest ogólnie taka bardzo patologiczna, obskurna, no bardzo zła okolica. I ona mieszka ze swoją matką w takim domu, który nazywa pożeraczem. ponieważ uważa, że on tak wysysa właśnie emocje ze wszystkich i całą chęć do życia, że tak powiem.
Brzmi jak pewien uniwersytet, który znam.
Pożeracz.
Tak, i ona, żeby sobie, żeby jakkolwiek przeżyć, że tak powiem, to dorabia sobie w sklepie z odzieżą używaną. I pewnego dnia jedzie do pracy autobusem i spotyka tam dziewczynkę, Neveya. Ma 7 lat i dziewczynka jedzie do swojej babci i ona jej tam zaplata włosy, coś tam rozmawiają przez chwilę. I to się okazuje, że ona jest ostatnią osobą, która widzi tą dziewczynkę.
O nie!
Tak, ponieważ niedługo po tym okazuje się, że dziewczynka zaginęła.
No i od razu staje się podejrzaną w sprawie pewnie.
Nie.
O.
Ona prowadzi takie śledztwo.
Ha.
Takie bardzo amatorskie, to prawda, ale w książce pojawia się również Judah, jej przyjaciel, sąsiad tak naprawdę, który jeździ na wózku. Jest sparaliżowany od pasa w dół i oni razem prowadzą to śledztwo. I podczas tego śledztwa dochodzą do takich szokujących informacji. A jeszcze taką, że tak powiem, straszniejszą rzeczą jest to, że u Margo uaktywnia się taki instynkt, że oko za oko. O. I ona po prostu planuje w głowie zbrodnie dla tej osoby, która zrobiła krzywdę tej dziewczynce.
Czyli rozumiem, że czytelnik odczuwa dreszczyk, kiedy czyta te wszystkie straszne rzeczy, które ona sobie myśli.
Tak, tak, bo właśnie bardzo wchodzimy w jej umysł i naprawdę później jakby dowiadujemy się, że ona no nie jest do końca zdrowa na umyśle, prawda? Mm-hmm. No bo nikt zdrowy by tak nie pomyślał, ale naprawdę zaczynając tą książkę i czytając też jej opis, ja kompletnie nie spodziewałam się, jak ona się dalej potoczy. Naprawdę ten zwrot akcji, który był na końcu tej książki, ja ją musiałam na chwilę naprawdę odłożyć i musiałam to przetworzyć u siebie w głowie, bo miałam takie, co jest, jakby cały światopogląd mi się zaburzył w tamtym momencie.
Dla kogo jest ta książka?
Książka ogólnie jest na dziale młodzieżowym. Jednak myślę, że na spokojnie mogłaby przejść dla osób dorosłych też, ponieważ no, niektóre sceny są bardzo drastyczne.
A tak, to jest taka to chyba nie jest lekka książka, żeby sobie poczytać do podusi.
Zdecydowanie.
Tak to nie brzmi właśnie. No,
zdecydowanie nie.
A jakim językiem jest mniej więcej pisana?
Językiem jest jakby, mam wrażenie, czytając tą książkę, że siedzimy w głowie tej głównej bohaterki i że czytamy jakby jej pamiętnik, jej dziennik, bo właśnie rozdziały są bardzo krótkie. One trwają tam może 5-6 stron i każdy z nich jest taki odrobinkę wyrwany z kontekstu, jednak to opowiada pełną historię. I tak jak właśnie mówiłam, że dorastamy z nią, że książka zaczyna się, kiedy ona ma 13 lat, ale kończy, kiedy ma 20 parę.
O, to całkiem, to jest spory okres w życiu człowieka. I przez cały czas jest ta zbrodnia ze zniknięciem tej dziewczynki?
Właśnie, nie.
O, to co się jeszcze tam pojawia?
Kolejne śledztwa.
O, no to może ona powinna zostać jakąś detektywką, policjantką.
Tylko, że no jej jakby rozwiązania no nie zgrywają się z tymi z policją, bo prawda, ona uważa, że jeżeli ktoś wyrządził komuś krzywdę, no to ona musi tej osobie też wyrządzić krzywdę.
Myśli nieco nieszablonowo, bym to uznał.
A to brzmi jak jakiś Batman villain origin story.
Coś takiego.
To jest część serii, czy taka standalone książka?
Standalone, nie ma kontynuacji żadnej.
Okej, okay. Czyli jeżeli ktoś ma postanowienie noworoczne, żeby przeczytać dużo książek w tym roku, to jest dobra książka, żeby zacząć.
Tak, i mimo, że ona ma tam 300 parę stron, to jest no, ciężka do czytania, to jednak na tyle wciąga, że ja ją przeczytam chyba w 2 dni.
To się w ogóle często pojawia u nas w audycji, że ty bardzo szybko czytasz.
Tak, bo ja jak już się za coś zabiorę, to leci.
Myślę, że potrzebujemy jakiegoś takiego, wiesz, próby kontrolnej dla naszych słuchaczy, żeby mówić im, ile naprawdę trwa czytanie książki, a nie w stylu Natalii. No dobrze. W takim razie mówiliśmy już o tym, o czym jest ta książka, o tym, jakie emocje wywołuje. A dlaczego zdecydowałaś się po nią sięgnąć?
bo spodobała mi się okładka.
O, co jest na okładce?
Na okładce widzimy dziewczynę, która ma tak jakby długopisem zamalowaną twarz, zamalowaną głowę i to symbolizuje moim zdaniem taki chaos właśnie, jaki się dzieje w głowie głównej bohaterki i naprawdę, i ja dosłownie tak wyglądałam po przeczytaniu tej książki, też miałam taki chaos w głowie.
Mam nadzieję, że nie takie myśli. Ja naprawdę szczerze żywię taką nadzieję, że na nowy rok nie wykluwają się takie nieszablonowe schematy w żadnym umyśle. A teraz już kącik Mola niestety będziemy opuszczać. Sami już będziemy cię zostawieni z własnymi książkami, ale idziemy do czegoś, czego dawno nie było, czyli
adwokata diabła.
So here we are again, and you're thinking that you won. And I still can't recognize the person that you've become. Will you look and see what you've done to me? I've been crying on the floor. Can you hear me now as I'm walking out? I won't take this anymore. I didn't mean to let you down. I didn't mean to call you out. I didn't mean to spread your little secret all around. I didn't mean to walk away when you were lying to my face. I didn't mean to turn right back and put you in your place.
Dzisiaj O, tak, właśnie.
Dzisiaj,
tak. W Adwokacie Diabła, segmencie, którego nie było od dawna, witamy Bartosza Piwowarczyka.
Cześć.
Który nie zgadza się z nami w kwestii jednego z filmów, no, troszeczkę bardziej dla dzieci, troszeczkę starszych filmów. Mówimy tutaj o filmie Auta 2.
Tak, że dawno nie było takiego segmentu, myślę, że można szybko wytłumaczyć, o co w nim chodzi. Bo chodzi w nim o to, że wybieramy jakieś dzieło kultury, szeroko mówiąc, które uważamy za dobre, albo wręcz przeciwnie, uważamy za słabe i przekonujemy, że w rzeczywistości jest inaczej, że w rzeczywistości to jest albo overhyped, albo jakby było odwrotność.
No, że właśnie jest warte obejrzenia.
Niedohyped.
Tak, nie dojść. Dlatego dzisiaj Bartek będzie próbował nas przekonać, że my się nie zgadzamy, albo my będziemy próbowali przekonać Bartka, że jednak warto obejrzeć Auta 2. Dlaczego nie podoba ci się ten film?
Jestem antyfanem filmu Auta 2, gdyż gdy obejrzałem pierwszą część Aut, to był jeden z moich pierwszych filmów, jaki widziałem świadomie, pamiętam, na laptopie mojego taty. I pierwsza część ukształtowała moją wizję dotyczącej sagi filmów o autach. Zygzak McQueen jest głównym bohaterem i dominującym wątkiem jest wątek wyścigowy, ale także przemiany bohatera na skutek tego, kim Zygzak McQueen stał się w Chłodnicy Górskiej, gdy poznał Złomka i mieszkańców Chłodnicy. Natomiast Auta 2 w moim odczuciu zbyt bardzo odbiegają od fabuły narzuconej w pierwszej części. Wątek wyścigowy jest tam zepchnięty na drugi plan, by ustąpić przygodzie o ratowaniu świata, o intrydze, w której wyścigi organizuje jeden typ, który tak naprawdę chce zniszczyć świat samochodowy. I w moim zdaniu to jest zbytnie odklejenie od fabuły z pierwszej części.
Ja z kolei uważam, że to jest właśnie bardzo fajne, bo ten drugi film nie jest filmem o Zygzaku, nie jest filmem o jego przygodach, chociaż one się tam też pojawiają i tak dalej. Moim zdaniem to jest film Złomka i to jest właśnie bardzo fajne w kontraście do pierwszej części, że Złomek ma takie swoje 5 minut na to, żeby pobyć troszeczkę chaotycznym bohaterem i pójść na misję mimo swoich wad, mimo swojej ciapowatości i tak dalej. No a przede wszystkim ten wątek ratowania świata jakoś bardziej do mnie przemawia właśnie dlatego, że nie jest taki przyziemny i no trochę nudny. W sensie ta pierwsza część dla mnie jest takim no taką zwykłą historią drogi bohatera, przemiany takiego zadufanego w sobie lalusia i tak dalej w prawdziwego do rany przyłóż bohatera, któremu chcemy kibicować. Ale no ta pustynia, kaniony, ta szosa numer 66 jakoś mnie tak nudzi. A tutaj mamy cały wielki świat, jakąś Japonię, Włochy, Anglię i dlatego dla mnie druga część jest fajniejsza.
Ale to też moim zdaniem, myślę, że w drugiej części auta starają się być filmem, którym nie są.
To znaczy?
Wplatając intrygę, to wcześniej tłumaczyłem, świat wyścigowy jest porzucony, ale też jak nawiązałaś do Złomka, to moim zdaniem negatywnym aspektem Aut 2 jest to, że praktycznie w ogóle nie poświęca się tam czasu innym bohaterom z Chłodnicy Górskiej, którzy ukształtowali charakter McQueena, chociażby wójta Hudsona, szeryfa, którzy też mieli wpływ na przemianę bohatera, a w drugiej części całkowicie są oni odcięci. Oni i inni mieszkańcy Chłodnicy Górskiej. Ale tak jak mówiłeś, że dla ciebie to jest bardziej kompleksowe, te wartowanie świata, ja na to patrzę trochę z innej perspektywy, bo ja jestem wyścigowym świrem, że tak powiem. I oglądam chociażby Formułę 1 od 10 lat i dla mnie, no to chodzi o ściganie. To jest dla mnie najważniejsze. Kiedy chcę obejrzeć film akcji, w którym świat jest zagrożony, ale w ostatniej chwili cudownie zostaje uratowany, włączę sobie Skyfall i obejrzę 007. A
no
żeby
tak
obejrzeć ścigajkę taką prostą, ale także z przesłaniem, jak to w filmach Disneya zwykle bywa, w autach, to obejrzę sobie Auta 1.
Z drugiej strony właśnie to jest o tyle fajne, że to jest pewnego rodzaju parodia właśnie takich 007. Coś, co możesz sobie obejrzeć i się chwilę pośmiać z tych konceptów szpiegowskich i potraktować je z lekkim dystansem. Według mnie też humor w tej części jest o wiele fajniejszy niż w pierwszej. Mi przynajmniej się bardzo podoba. Już się zaczyna na etapie imion, na etapie bohaterów jak antagonista Francesco Paltegumin. Jakby To jest coś, co po prostu mnie osobiście bawi i odwrócenie tego ścigania na boczny tor też, tak jak Gosia mówi, jest dla mnie powiewem świeżości jakiegoś rodzaju.
Dla mnie też, szczególnie w tym ostatnim starciu, kiedy znajdujemy się już w Wielkiej Brytanii i trzeba uratować wszystkie auta napędzane danym związkiem chemicznym, tak, no to już jest taki jakiś dreszczyk emocji, którego w pierwszych autach moim zdaniem nie było. Oczywiście jako fan Formuły 1 myślę, że ty miałeś większy dreszczyk emocji w pierwszej części, ale dla mnie ten to takie, że trzeba się spieszyć, bo inaczej oni umrą, znaczy wybuchną im silniki i wtedy po prostu staną na torze wyścigowym i trzeba pokonać Zwolle, to moim zdaniem jest dosyć unikatowe w tym filmie.
Wiesz, też nie chodziło mi o same wyścigi w pierwszej części, bo ta scena, kiedy Zygzak McQueen dopycha pana króla do mety na ostatnim wyścigu, jest przejmująca i to jest też takie oderwanie od tego świata wyścigów, bo to pokazuje siłę przyjaźni i gotowość, żeby poświęcić coś, co rzeczywiście możesz wygrać na rzecz uratowania drugiego człowieka, w tym przypadku samochodu.
No tak. No kurczę, nie myślałam o tym od tej strony, bo zwykle patrzyłam na drugą część właśnie w kontraście do pierwszej części. Ja rozumiem, że ona nie jest domknięta, a pierwsza część jest bardzo domknięta, jako taka pełna historia, ale faktycznie te emocje są dużo silniejsze w pierwszej części.
Tak, a skoro też w drugiej części była całkowita odmiana od pierwszej części, to dlaczego myślisz, że w trzeciej części aut wątek wyścigowy powrócił na pierwszy plan, a wątek szpiegowski całkowicie zanikł? I głównym fabułą było dojrzewanie postaci Cruz Ramirez pod okiem Zygzaka McQueena.
No, myślę, że przekonałam się, że pierwsza część jest fajna, aczkolwiek dalej uważam, że druga część także zasługuje na oglądanie. Dziękujemy ci bardzo, Bartku, za utwierdzenie nas w swojej miłości do pierwszej części aut, a my lecimy do kolejnego segmentu.
The sky. Across the pond, it's afternoon and the Union Jack flies high. We're on our first cup of coffee.
We're on our third cup of tea.
And we can't pretend to live on different planets, you and me.
In this collision of worlds,
watch the new day dawn on a distant shore.
CIA to the MI6,
right lane,
left lane, metric,
imperial,
pounds,
dollars,
howdy, cheerio,
V8 ground,
to a V12 screen,
hail to the chief,
while God save the queen,
cops,
hobbies,
Tabasco,
wasabi,
pistachio, ice cream,
this collision of worlds,
where it's too late, you can't stop it now. The I-10
to the M1,
Congress,
Parliament,
President,
the Queen,
petrol, you say,
gasoline,
now grab your bird,
and get your girl, now
it's a small
collision of worlds,
watch the new day.
Collision of worlds.
polecajki.
Jeszcze jak. Polecajki będą serialowe, bo już jakby komuś się nieco przejadły książki i nikt nie ma takiego postanowienia książkowego, to telewizor zawsze jest otwarty przecież. I z jakim serialem przyszedł do nas dzisiaj Wiktor Mielcarek?
Wiktor Mielcarek przyszedł dzisiaj ze serialem Jeeves and Wooster z lat 90. Serial ten, główni aktorzy, którzy odtwarzają postacie, to Stephen Fry i Hugh Laurie, który później grał doktora House'a.
O, Stephena Fry'a też kojarzę. To jest legenda brytyjskiej telewizji, powiedzmy.
Mm-hmm. Grał w kilku innych serialach, między innymi całej serii Blackadder, o którym może kiedy indziej opowiem, bo też jest bardzo dobry.
No i o czym jest Jeeves and Wooster?
Jeeves and Wooster jest o Jeevesie i Woosterze. Wooster, Bernie Wooster, to bogaty młody mężczyzna z Londynu, który nie pracuje dużo, często idzie klubować i ma problemy z wpadaniem często w ustawione związki, które są ustawione przez jego ciocię. Tymczasem Jeeves to jego kamerdyner, który często pomaga mu właśnie wykaraskać się z jego kłopotów i oferuje mu dobrymi radami oraz świetnym wyczuciem, jeżeli chodzi o ubrania.
Czyli serial komediowy.
Tak, to jest serial romantyczny i serial komediowy, bardzo, bardzo komediowy. Cały serial odbywa się, jakby dzieje się w latach 20. i 30., nie jest to określone dokładnie, ale widać to, jeżeli chodzi o pisanie, to znaczy dialogi mają dużo takiego brytyjskiego slangu, który właśnie pochodzi z tego okresu, mamy różne dziwne słowa, ale jakby można w tym znaleźć dużo takich słów, które też można znaleźć w naszym slangu teraz. Są słowa, które były wtedy używane i które właściwie mają podobne znaczenia. Podobnie się używa innych słów w tym samym znaczeniu. Mam nadzieję, że to...
Czy uważaj hultaju, bo coś tam na przykład?
Może coś bardziej, że mamy takie określenia jak dough albo cabbage, jeżeli chodzi o pieniądze.
Aha.
I w tym okresie też były takie określenia, tylko po prostu są inne i dlatego to jest między innymi takie śmieszne według mnie.
Czyli mamy facetów w melonikach, garniturach, którzy mają śmieszne przygody i chcemy ich oglądać, bo mają śmieszne przygody.
Dokładnie.
I dlaczego ten serial tak do ciebie przemawia?
Do mnie przemawia ten serial bardzo ze względu na jedną z głównych postaci, czyli tego Jeevesa. On jest właśnie tym kamerdynerem i on jest bardzo inteligentnym człowiekiem i widać to. Zawsze ma sposób na takie elokwentne nazwanie tego Woostera półgłówkiem. Ma sposób na to, żeby zawsze rozwiązać problem, który się nadarza temu Woosterowi i zawsze pod koniec Wooster pozwala mu zrobić coś, co Jeeves chciał zrobić na samym początku i Jeeves od razu mu odpowiada: dziękuję, sir, już to zrobiłem.
Idealnie. A propos samego tego humoru i tej, bym powiedział, śmieszności, to w jaki typ żartów to idzie? To są bardziej żarty, on się przywrócił i teraz spadło na niego żelazko, czy bardziej ironiczny taki angielski humor typowy?
Dużo jest tam ironicznego angielskiego humoru na pewno, ale faktycznie jest tam trochę slapsticku. Na przykład w pierwszym odcinku wszystko się polega na tym, że w pewnej chwili Wooster chce pomóc swojemu kumplowi, żeby znalazł kobietę swoich marzeń i oni ustawiają cały taki scheme, żeby jego kolega uratował jej brata albo coś w tym stylu. Ale ten jego kolega nie pojawia się tam, gdzie miał się pojawić, więc Wooster sam wskakuje do rzeki po tym, gdy wepchnął tego brata do rzeki samemu. Później wskakuje, ratuje go i ta kobieta, której miał pomóc swojemu kumplowi, żeby byli razem, to ona od razu: o Jezu, jaki ty jesteś świetny, Wooster, chyba się z tobą ożenię.
Aha, czyli nie ten kumpel, tylko Wooster.
Tak, właśnie Wooster wpadł w kłopoty, w których nie chciał być i w których miał pomóc kumplowi, żeby się w to dostał.
Rozumiem. A czy mamy śmiech z sali w tym serialu?
Nie, nie ma canned laughter tak zwanego.
Okej.
Boże, na szczęście, jak ja nie lubię tego w serialach, to jest takie...
Ja uważam, że niektóre mają swój urok, ale to w takim razie, czyli nie idziemy w sitcom, tylko po prostu w serial komediowy, który nie każe nam się śmiać w danych momentach.
Dokładnie. Okay. I myślę, że serial sam daje radę generować te wszystkie nasze śmiechy przez to, jak jest napisany, bo jest naprawdę dobrze napisany wbrew pozorom.
Osadzanie go w tych realiach, nie innych, jakoś wpływa na ten typ wydarzeń? W sensie, czy to jest wykorzystywane mocno w fabule, czy po prostu to wzięli, żeby zapewnić jakąś oryginalność strojową albo oryginalność tego Londynu dwudziestolecia.
Myślę, że nie ma to dużego związku jakby, no może jeżeli chodzi o to, że jak to logicznie działa, no bo na przykład w latach 90. już nie było czegoś takiego, że...
Prosiło się kogoś o rękę.
Dokładnie,
dziewczyny.
Nie prosiło, dokładnie, albo nie było czegoś takiego, że się ustawiało jakieś, że ludzie nie ustawiali pomiędzy sobą związków przez ciocie i tak dalej, ale właśnie w ten, to ustawienie tego w właśnie dwudziestoleciu międzywojennym to dużo łatwiej pozwala ustawiać te wszystkie rzeczy pod plot. No i poza tym po prostu to jest jakby inny okres i inaczej to wszystko działa, inne słowa i tak dalej, to wszystko też działa pod pisanie tego.
A czy humor z lat 90. przekłada się dobrze na dzisiejsze czasy? To znaczy, czy serial się zestarzał po prostu?
Ja uważam, że nie i to właśnie dzięki temu, że dwie główne postacie są tak dobrze napisane. On się wcale nie zestarzał i fajnie się to po prostu ogląda.
No to idealnie w takim razie, żeby na to zasiąść. Jeszcze, nie oszukujmy się, jeszcze trochę zmęczeni po nowym roku, mimo że już minęły dwa dni. Jeszcze mimo wszystko fajnie zasiąść na kanapie i odpalić jakiś śmieszny serial, żeby nieco oczyścić umysł wcześniejszych, mroczniejszych klimatów książkowych.
Dzisiaj opowiem o fajnej gierce, którą można grać, nawet jak się nie jest zapalonym graczem.
Okej. Zobaczymy, co to będzie.
To jest gra, której ja wiem, że ty jej nie lubisz, no bo to jest gra z ramienia League of Legends, które wiem, że lubisz, ale to jest gra Teamfight Tactics.
No, to prawda, dobrze odczytałaś moje myśli, no co to mogę więcej powiedzieć?
Tak, Teamfight Tactics to jest gra, która jest natywnie wbudowana w klienta Riot Games. To znaczy, jak się instaluje League of Legends, to można zagrać jednocześnie w TFT, z tego samego menu jakby i w League of Legends, ale jest dostępna także na urządzenia mobilne. I ja wolę grać akurat na urządzeniach mobilnych, ponieważ jest dostępnych trochę więcej opcji, które ułatwiają rozgrywkę. Ale na czym polega ta gra? Mamy postaci, które normalnie występują w świecie League of Legends i one posiadają zestaw cech. I te cechy dają różne benefity, jeśli się uzbiera wystarczająco postaci posiadających daną cechę. W takim wypadku to nie działa jak normalna gra w League of Legends, gdzie cały czas trzeba klikać i tak dalej, tylko ustawiamy nasze postaci na planszy, która przypomina troszeczkę szachownicę i kiedy minie timer, to wtedy one same ze sobą walczą. I na podstawie tego, jakie cechy im daliśmy, to są w stanie pokonać przeciwnika albo z nim przegrać. I potem na etapie ustawiania z powrotem drużyny jesteśmy w stanie wprowadzić jakieś zmiany w naszej kompozycji, dodać jakieś cechy, na przykład dodające prędkość ataku albo odnowienie many. No i jesteśmy w stanie zakupić jednostki za złoto albo ulepszyć naszą drużynę, żeby mieć więcej miejsca na planszy. I do tego dochodzą przedmioty, których ja troszeczkę nie ogarniam. Generalnie to jest tak niezobowiązująca gierka, że można, kiedy postaci biją się ze sobą, można sobie wstać, wziąć sobie, zrobić herbatkę, zjeść coś i potem właśnie troszeczkę zmienić drużynę albo zostawić ją taką, jaką jest, dać komuś przedmiot. Uważam, że to świetne takie odświeżenie dla graczy League of Legends albo tych, którzy interesują się światem Runeterry, ale no nie mają ani czasu, ani ochoty się bardzo angażować w rozgrywkę.
To brzmi trochę jak takie układanie pasjansa połączonego z Pokemonami.
Mój chłopak mówi o tym, że to są takie bardzo kolorowe szachy. I ja się trochę z nim zgadzam. Troszeczkę bym to porównała do układania odpowiedniej talii kart do jakiegoś zadania. Bo w grach karcianych potrzebujemy na przykład mieć ze sobą dobre synergie kart, które na przykład pozwalają nam spawnować kolejne karty, tak? Albo uzyskiwać jakieś zasoby.
No a tutaj, jeżeli na przykład ulepszamy cechę, która dodaje obrażenia od ataku, no to fajnie by było, jakbyśmy dodawali też prędkość ataku, żeby te ataki były jednocześnie szybkie i jednocześnie zadawały dużo obrażeń naszym przeciwnikom.
No żeby zmaksymalizować obrażenia.
Tak. I na przykład wiemy wtedy, że nie przyda nam się mana, ponieważ mana służy do odnowienia umiejętności, które mogą następować szybciej. No i to po prostu... Kiedy już się wczytamy w to, jakie cechy co robią, jesteśmy w stanie tak troszeczkę na logikę pomyśleć, które cechy powinny się ze sobą nakładać, które są nam niepotrzebne. I ja to właśnie porównuję troszeczkę do budowania talii kart. Uważam, że ten dodatek, który jeszcze przez kilka dni będzie dostępny, który jest oparty na świecie muzyki z League of Legends, ponieważ w LoLu mamy troszeczkę postaci, które mają skiny i mają własne piosenki związane z muzyką. Wow. Tak, właśnie. Heartsteel, KDA, True Damage, Pentakill. To są zespoły muzyczne, które zostały wprowadzone do świata Runeterry i one zostały wykorzystane w tym dodatku do TFT i to ich cechy zbieramy i jeżeli zbierzemy postaci z danego zespołu, to wtedy jesteśmy w stanie na przykład wygrać rozgrywkę dużo łatwiej. I ten dodatek mi się bardzo podoba. To znaczy wprowadza unikatowy klimat. I uważam, że warto jeszcze troszeczkę zagrać w TFT. Jeśli wam się spodoba, no to zapraszam w takim razie do korzystania z następnych dodatków, które są zapowiadane już w tym miesiącu.
Rozwijają. Ciekawe, kiedy to się skończy. Ja czekam na to z utęsknieniem, aż te w końcu podłe TFT zostanie unicestwione.
No jednak graczy jest sporo, są organizowane turnieje. Myślę, że TFT dalej będzie się rozwijać.
Kurczaczki. No dobrze, jakby ktoś chciał w takim razie spróbować, co to jest, spróbować ugryźć coś innego lolowego, no to droga wolna w takim razie. My niestety będziemy się już z wami powoli rozstawać się kolacjówowo już i zostawiać was w waszym własnym odlegiwywaniu, odleżaniu, odpoczywaniu.
Nie, bo trzeba na siłownię iść. Trzeba na siłownię iść i robić masę rzeźbę na Nowy Rok.
Jak kto woli. W każdym razie, jako prowadzący teraz byli Jakub Sopyło
i Gosia Moraczewska.
Pa, pa.
Kolacjuwa.